Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do roli witaminy D. Nie tylko w leczeniu, ale i w profilaktyce wielu chorób. Witamina D odgrywa ważną rolę w organizmie, właściwie na każdym etapie życia, począwszy od okresu płodowego, przez dzieciństwo, dojrzewanie, aż po wiek dojrzały i starość, będąc potrzebna nie tylko dla układu kostnego, gdzie jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę wapniowo-fosforową, ale jak dowiedziono po wielu badaniach, witamina D wywiera wieloczynnikowe albo pleiotropowe działanie na różne narządy i tkanki, a jej niedobory wpływają na nieprawidłowy przebieg funkcjonowania całego organizmu. Pleiotropowe działanie oznacza, że witamina D ma wpływ na wiele różnych niepowiązanych ze sobą cech, innych niż regulacja gospodarki wapniowo-fosforowej czy demencji. Stwierdzono obecność receptorów witaminy D, określanej od angielskiej nazwy VDR, nie tylko w enterocytach, czyli komórkach jelit, ale komórkach kanalików nerkowych, tkanki kostnej, wielu innych rodzajach komórek, jak nerwowe, limfocyty, kardiomiocyty, czyli komórki mięśnia sercowego, trzustki, co ma stanowić podstawę do poszukiwania zależności między niedoborem witaminy D a ryzykiem rozwoju różnych chorób, które stanowią problem zdrowia publicznego. Wymieniana jest oczywiście cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne, nadciśnienie, nowotwory. I to jest powodem do dążenia, do osiągania prawidłowego stężenia witaminy D w organizmie z jednoczesnym unikaniem niedoborów. Wiadomo, że receptory dla tej witaminy stwierdzono ponad 38 różnych tkankach. Witamina D, będąca organicznym związkiem sterydowym, w ludzkim organizmie spełnia rolę prohormonu. Aktywna jej postać powstaje wskutek przemian pochodnych cholesterolu, jakie zapoczątkowane są w skórze pod wpływem światła słonecznego, które zachodzą także kolejno w wątrobie i w nerkach. Mimo że główne działanie witaminy D polega na regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej poprzez wpływ na komórki błony śluzowej jelita, czyli już wspomniane enterocyty, komórki kości, osteoblasty i jednostki czynnościowe nerek, nefrony, zaobserwowano, że docelowe receptory dla wiązania tej witaminy występują, jak wspomniałam, także w innych tkankach, w skórze, limfocytach, promielocytach, komórkach jajnika, trzustki. Witamina D bierze udział w kontroli układu renina, angiotensyna, aldosteron, wpływając na ciśnienie krwi. Wpływa ponadto na układ odpornościowy. Procesy apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek uszkodzonych, modyfikuje wydzielanie insuliny, wreszcie wpływa na pracę mięśni i ośrodkowego układu nerwowego. Jej niedobór często towarzyszy takim stanom chorobowym jak cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory, w tym rak piersi, prostaty, choroby autoimmunologiczne jak toczeń rumieniowaty i układowy. Wysokie poziomy witaminy D mają związek z niższym ryzykiem rozwoju stwardnienia rozsianego oraz choroby Hashimoto. Witamina D może regulować cykl komórkowy, stymulować różnicowanie komórek, hamuje także nadmierną ich proliferację, doprowadzając do zmniejszenia ryzyka występowania nowotworów, m.in. raka trzustki, sutka, gruczołu w krtani, tarczycy, pęcherza moczowego, czerniaka oraz niektórych białaczek. Prawidłowa podaż witaminy D ma zmniejszać ryzyko karcinogenezy we wszystkich tkankach i narządach, czyli witamina D może być traktowana jako czynnik przeciwnowotworowy. Witamina D może także zmniejszać ryzyko występowania u osób starszych zaburzeń pamięci i demencji. Badania naukowe wskazują na związek między niskim stężeniem w surowicy witaminy a zaburzeniami funkcji poznawczych u starszych osób. Sugerowanych jest kilka mechanizmów wyjaśniających, w jaki sposób niskie poziomy witaminy D w surowicy mogą wpłynąć na wzrost ryzyka pogarszania funkcji poznawczych. Suplementacja witaminy D zmniejsza także ryzyko upadków oraz częstość złamań. Stwierdzono również, że zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości witaminy D w diecie albo suplementach prowadziło do zmniejszenia ryzyka złamań kości udowej u kobiet po menopauzie. Odpowiednio wysoka suplementacja tą witaminą wydaje się być konieczna, aby uzyskać zmniejszenie stężenia parad hormonu we krwi, zmniejszyć ryzyko złamań u osób w podeszłym wieku, przy czym ważne jest jednocześnie zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia. Z kolei oddziaływanie witaminy D na układ mięśniowy wynika z wpływu na jego prawidłowy rozwój, jak również przekazywanie bodźców nerwowych do mięśni, co warunkuje określone ich napięcie. Niedobór prowadzić może do miopatii oraz zwiększonego ryzyka upadków, ale witamina D jest ważna także dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Także niedobór witaminy D odgrywa ważną rolę w wywoływaniu chorób sercowo-naczyniowych. Zauważono, że osoby ze zbyt niskim poziomem witaminy D, określanej także witaminą słońca, częściej cierpią na choroby serca i wyższe ciśnienie krwi. Oddziaływanie witaminy D na układ krążenia wynika z regulacji wpływu na układ renina-angiotensyna, wspomniany krzepliwość krwi, także fibrinolizę oraz funkcję samego mięśnia sercowego. Niedobory mogą prowadzić do nadciśnienia, zwiększonego ryzyka powstawania zakrzepów, niewydolności krążenia i choroby wieńcowej. W badaniach stwierdzono, że mężczyźni z niedoborem witaminy D mieli dwukrotnie większe ryzyko zawału serca niż mężczyźni z prawidłowym poziomem tej witaminy. Inne badania wskazywały, że niskie stężenie witaminy D może być związane z ryzykiem wystąpienia niewydolności serca, a nawet nagłej śmierci sercowej, udaru i innych chorób układu krążenia. Niedobory witaminy D w surowicy mogą zwiększać ryzyko już wymienionych schorzeń, jak udar mózgu, nadciśnienie, cukrzyca, które z kolei mogą wpływać na pogorszenie funkcji poznawczych. Znaczenie witaminy D w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia cukrzycy typu pierwszego potwierdzały także różne inne badania, m.in. fińskie, a 30-letnia obserwacja 10 tysięcy dzieci wykazała, że osoby, które w okresie niemowlęcym regularnie otrzymywały witaminę D, miały nawet 90% mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu pierwszego niż te, które nie otrzymywały takiej suplementacji. W innych badaniach europejskich stwierdzono, że witamina D może zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Witamina D wpływa również na komórki beta wysp trzustkowych i wydzielanie przez nie insuliny i jej niedobór może prowadzić do zaburzeń tolerancji glukozy, mieć wpływ na przebieg cukrzycy typu drugiego. Witamina D modyfikuje również, jak wspominałam, co jest bardzo ważne, aktywność układu immunologicznego poprzez pobudzenie funkcji makrofagów oraz oddziaływanie na funkcję komórek dendrytycznych i limfocytów, czyli elementów układu odpornościowego, co jest powodem, że niedobór witamin D może zwiększać ryzyko różnych zakażeń, może mieć znaczenie w etiopatogenezie także chorób autoimmunologicznych, takich jak cukrzyca typu pierwszego, stwardnienie rozsiane, zapalenie jelit, tłuszczyca, czy też nabytych zespołów upośledzonej odporności, a także alergii. Również komórki układu ośrodkowego układu nerwowego posiadają receptory dla witaminy D i sugeruje się, że niedobory witaminy w okresie życia płodowego mogą prowadzić do występowania zaburzeń rozwoju układu nerwowego oraz mogą przyczyniać się do rozwoju niektórych chorób psychiatrycznych. Wymieniane są m.in. schizofrenia i depresja. Ponadto receptory tej witaminy występują w komórkach nerwowych i komórkach glejowych ośrodkowego układu nerwowego. W mózgu obecne są geny kodujące enzymy uczestniczące w przemianach witaminy D, jaka może oddziaływać na komórki nerwowe poprzez jej prawdopodobny wpływ na mechanizmy antyoksydacyjne, a także neurogenezę, czyli powstawanie nowych komórek nerwowych, a także homeostazę wapnia w neuronach, ekspresję czynników neurotroficznych pobudzających rozwój oraz detoksykację. Witamina D jest też immunosupresorem i zmniejsza powstawanie autoimmunologicznych uszkodzeń układu nerwowego. u osób z chorobą Alzheimera witamina D może różnie wpływać na oczyszczenie tkanki mózgowej z beta-amyloidu, który jest gromadzony u osób chorych na tą chorobę. Zwraca się uwagę na znaczenie niedoboru witaminy D także w powstawaniu bezpłodności i przebiegu ciąży, dlatego podnoszona jest rola profilaktyki, a także uświadamiania odnośnie różnic między witaminą D2 i D3 i za chwilę opowiem o sposobach pozyskiwania witaminy D. Naukowcy szacują, że pandemia COVID ograniczyła naturalną ekspozycję ludzi na słońce, to także przyczyniło się do powstawania niedoboru witaminy D. Już wcześniejsze wyniki badań łączyły niski poziom witaminy D z ryzykiem śmierci, ale trudno było ustalić jasne związki przyczynowo-skutkowe. Niski poziom witaminy D ustalony na mniej niż 25 nanomoli na litr, który powoduje różnego rodzaju objawy, m.in. bóle mięśni, kości, szybkie męczenie, bezsenność, biegunkę, a przeciętny poziom ustalono na 45 nanomoli. Znaleziono dowody na to, że witamina D może pozytywnie modulować działanie układu odpornościowego, przez co wspomaga organizm w walce z infekcjami wirusowymi, m.in. takimi jak COVID czy chorobami bakteryjnymi, podczas których witamina przynosi korzyści. Natomiast rozróżnia się witaminę D2 i D3. Witamina D jest prohormonem, głównie pochodzenia egzogennego, przy czym witamina D2 albo ergokalcyferol wytwarzana jest przez rośliny i grzyby, natomiast cholekalcyferol, witamina D3, wytwarzana jest przez organizmy zwierzęce. U zwierząt funkcję prowitaminy D3 pełni 7-dehydrocholesterol, a jego odpowiednikiem w organizmach roślinnych i grzybach jest ergosterol. Witamina D zaliczana jest do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jak wspominałam, dla człowieka najważniejsze są dwa związki, witamina D3 i D2. Oba związki powstają wskutek działania promieni ultrafioletowych na odpowiednie sterole. Z cholesterolu na skutek utleniania powstaje 7-dehydrocholesterol, a następnie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych w skórze na drodze rozszczepienia powstaje właściwa postać witaminy D3, czyli cholekalcyferol. Natomiast ergokalcyferol powstaje z ergosterolu. Już w 1822 roku wiedziano, że ekspozycja na słońce jest metodą leczenia krzywicy. W 1919 wykazano, że krzywica może być spowodowana przez niedobory substancji rozpuszczalnych w tłuszczach, chociaż dopiero w latach 30. XX wieku badacze wykazali, że takie działanie ma związek nazwany potem witaminą D. Główne znaczenie zapotrzebowania na te witaminy ma synteza w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego fali ultrafioletowej B długości od 209 do 315 nanometrów. Ważne znaczenie ma ilość także wytwarzania w ten sposób w skórze witaminy D. Ma znaczenie szerokość geograficzna, w której żyje człowiek, czas ekspozycji na promienie słoneczne oraz czynniki środowiskowe, które mogą zmniejszać ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe, wymieniane z mgła czy smog. Ponadto zmniejszyć syntezę witaminy D w skórze można, zwiększając zawartość w niej melatoniny, a również poprzez stosowanie kremów z filtrami ochronnymi przed promieniowaniem ultrafioletowym. Witamina D jest związkiem stabilnym, nie ulega rozpadowi pod wpływem podwyższonej temperatury podczas długiego przechowywania, a niszczona jest przez promieniowanie ultrafioletowe w warunkach tlenowych, w środowisku wodnym, gdzie ulega autooksydacji. Z przewodu pokarmowego z jelita cienkiego wchłaniany jest od 50 do 80% ilości witaminy dostarczonej z pożywieniem, co jest uzależnione także od ilości tłuszczu w diecie, bo jak mówiłem, ta witamina rozpuszcza się, podobno jak A, E i K w tłuszczu. W związku z tym dostarczanie tłuszczu z pożywieniem ma wpływ na jej wchłanianie, także na wchłanianie ma wpływ stan błony śluzowej przewodu pokarmowego, perystaltyka jelitowa oraz czynność przytarczyc. Po wchłonięciu witamina D jest transportowana przez krew do wątroby, gdzie jest magazynowana. Pewne ilości są gromadzone także w tkance mózgowej, kościach, skórze i tkance tłuszczowej. Większość frakcji biologicznych witaminy D jest wynikiem, jak już powiedziałam, działania na organizm na różnych poziomach, m.in. na genowym i pozagenowym. Aktywny metabolizm witaminy D łączy się z jądrowym receptorem witaminy D, a następnie tworzy kompleksy, mając właściwości czynnika transkrypcyjnego, który inicjuje działanie genowe. Tym samym aktywna postać tej witaminy może wpłynąć na ekspresję ponad 200 genów. Ponadto działanie to może wynikać również z bezpośredniego oddziaływania na metabolizm komórek za pośrednictwem specyficznych receptorów zlokalizowanych na poziomie komórki. Jak wiadomo, witamina D w organizmie człowieka jest syntetyzowana w skórze, jak również wchłaniana z pożywienia. Przypominam, że synteza D3 odbywa się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, stanowiąc endogenne źródło witaminy D, jakie może zapewnić nawet od 80 do 100% jej dziennego zapotrzebowania, jeżeli osoba wychodzi na słońce. Wyliczono, że ekspozycja osoby w stroju kąpielowym na słońce w okresie letnim w ilości jednej dawki rumieniowej pozwala na wytworzenie witaminy w ilości 20 tysięcy jednostek międzynarodowych. Jedna dawka rumieniowa to najmniejsza dawka promieniowania, która po 24 godzinach wywołuje wyraźny rumień naświetlonej skóry. W Polsce efektywna synteza skórna witaminy D może odbywać się jedynie od maja do września, między godziną 10 a 15 pod warunkiem, że ekspozycji na promienie słoneczne podlega przynajmniej 18% powierzchni ciała, co jest określane jako odsłonięte przedramiona i podudzia przez co najmniej 15 minut. Biorąc pod uwagę uwarunkowania w naszym kraju, kulturowe także, ograniczony czas spędzony na wolnym powietrzu, także stosowanie różnego rodzaju filtrów, osiągnięcie optymalnej syntezy skórnej witaminy D wydaje się trudne. Dlatego wskazana jest nie tylko odpowiednia dieta, ale suplementacja witaminy D, szczególnie poza okresem letnim, gdyż dieta może pokryć tylko 20% zapotrzebowania na tą witaminę. Najwięcej witaminy D dostarczają ryby. Wymieniane są szczególnie węgorz, dziki łosoś, śledź, ale także oleje wątroby ryb, takie jak tran, także witamina D występuje w żółtkach jaj, w żółtym serze, w maśle, w mleku. Z wybranych produktów to powyżej 400 jednostek czy 10 mikrogram zawierają oleje rybie, łosoś, sardynka, śledź, pickling, węgorz. Między 200 a 400 jednostek międzynarodowych mają halibut, kart, makrela oraz między 40 a 200, czyli od 1 do 5 mikrogram, mają jaja, żółtko jaja kurzego, wątroba wieprzowa, nerki wieprzowe, także gęś, kaczka, kura, dorsz i pieczarki. I za chwilę opowiem o niedoborach i suplementacji. Niedobory witaminy D ciężkie, czyli stężenie we krwi jest poniżej 200 nanogram na mililitr, dotyczą znacznego odsetka osób w populacjach wielu krajów świata. Badania amerykańskie wskazują, że mogą one dotyczyć nawet 40% populacji Stanów Zjednoczonych Ameryki. W odniesieniu do polskiej populacji w jednym z badań stwierdzono, że niedobory występowały u blisko 60% badanych, a w innym badaniu wykonanym w miesiącach zimowych ten procent wzrastał do 80%, a nawet 90%. Statystyki pokazują, że 55% badanych miało zbyt niski poziom witaminy D poniżej 50 nanomoli, a 13% ciężki i poważny niedobór. Na innych kontynentach, w Australii stwierdzono niedobory u 23% społeczeństwa, w Kanadzie 37%. Przykładem ciężkiego niedoboru witaminy D u dzieci jest krzywica niedoborowa, która może początkowo wywoływać nieswoiste objawy, takie jak nadmierna potliwość, drażliwość, nadpobudliwość, zaparcia, osłabienie siły mięśniowej, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, a następnie deformacje kostne. W dalszych etapach nieleczonej krzywicy pojawiają się pogrubienie granicy chrzęstno-kostnej żeber, jak określane jako różaniec krzywiczy, także zagłębienie w miejscu przyczepu przepony do dolnych żeber, deformacja klatki piersiowej. Po zrośnięciu chrząstek wzrostowych u młodzieży i dorosłych niedobór witaminy D może objawiać się osteomalacją i osteoporozą. Ze względu na powszechnie stosowaną suplementację witaminą D w populacji wieku rozwojowego, obecnie rzadko spotyka się czy rozpoznawana jest pełnoobjawowa krzywica niedoborowa. Najczęściej obserwowanymi objawami długotrwałego niedoboru witaminy D są bóle kostne, zwłaszcza kończyn dolnych, oraz złamania kości długich po niewielkich urazach lub bez urazu, wynikające z zaburzeń mineralizacji kości. Przyczynami niedoborów witaminy D w organizmie może być także zmniejszona synteza aktywnej postaci witaminy w nerkach, zwłaszcza gdy występują przewlekłe choroby nerek. Zmniejszone wytwarzanie w skórze może być wynikiem na przykład stosowania kremów ochronnych z filtrami, ale także otyłość, gdyż w tkance tłuszczowej otyłych osób dochodzi do sekwestracji witaminy D i tym samym zmniejszenia jej bioaktywności. Powodem może być także występowanie chorób gastroenterologicznych. Wymieniane są choroba Crohna, mukowiscydoza, a także inne choroby, które upośledzają wchłanianie składników pokarmowych z układu pokarmowego. Stosowanie leków przyspieszających katabolizm witaminy D. Wymieniane są tutaj leki przeciwpadaczkowe, stosowane w leczeniu AIDS, stosowane po przeszczepach, glikokortykosterydy, niewydolność wątroby, która może doprowadzić do zmniejszenia wytwarzania witaminy, nieprawidłowe odżywianie. Lekarze zwracają uwagę także na suplementację witaminą D, która jest konieczna w całej populacji, jednak dawkowanie powinno być zindywidualizowane w zależności od wieku, masy ciała i pory roku, diety i trybu życia. W celu ochrony i pokrycia zapotrzebowania na witaminę D zaleca się oznaczenie witaminy w surowicy, chociaż w piśmiennictwie podawane są bardzo różne normy. Nieco większe w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z Polską, chociaż te normy polskie zostały jak gdyby powielone po tych, które występowały w Stanach Zjednoczonych. Są nawet opinie w niektórych pozycjach piśmiennictwa, że koncerny z premedytacją wpłynęły na opracowanie jednostki międzynarodowej. 20 mikrogram to jest milion jednostek międzynarodowych. Wszystko w celu, jak niektórzy twierdzą, ustalenia niskich dawek jako normy 2000 jednostek na dobę. Podobno jednocześnie powstały 3 leki przeciwnowotworowe w oparciu o wysokie dawki witaminy D, jakie są drogie. Jednak także przedawkowanie witaminy D może być toksyczne, objawiając się jako ciągłe pragnienie wsparciem na mocz. Nadmiar witaminy D może spowodować hiperkalcemię, czyli nadmiar wapnia we krwi. Nadmierne pragnienie i często oddawanie moczu to mogą być objawy cukrzycy, ale mogą być także objawy intensywnej pracy nerek w celu wypłukania nadmiernej ilości wapnia. Hiperkalcemia może mieć negatywny wpływ nie tylko na nerki, ale układ pokarmowy, kości i mózg, a także serce. Jednym z objawów jest uczucie dezorientacji, depresji i zmęczenia. Kolejnym objawem przedawkowania są bóle i skurcze mięśni oraz osłabienie i drgawki. Nadmiar wapnia w organizmie powoduje odwodnienie, a to może powodować skurcze mięśni i także częste upadki. W hiperkalcemii, jaka występuje w przypadku przedawkowania witaminy D, istnieje ryzyko zwapnienia tkanek miękkich, zwłaszcza naczyń krwionośnych, co może zakłócać normalne funkcjonowanie organizmu i nawet powodować bóle. Do innych objawów przedawkowania należą zaparcia, mdłości, wymioty i inne problemy żołądkowo-jelitowe powstające, gdyż organizm próbuje się pozbyć nadmiaru wapnia. Dlatego zwłaszcza naszej szerokości geograficznej warto oznaczać poziom witaminy D i stosować nie tylko dietę, ale suplementację według wskazań lekarskich. Obecnie jest wiele preparatów witaminy D, także K2, w formie tabletek lub w płynie, i to zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, czy matek karmiących, albo kobiet w stanie błogosławionym. Według polskich danych preparaty witaminy D otrzymuje 80% niemowląt w 6 miesiącu życia, około 60% do 12 miesiąca, a około 30% dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Średnie spożycie witaminy D u dzieci niezależnie od wieku stanowi jednak tylko podobno według piśmiennictwa od 10 do 12% zalecanej podaży. Ważne znaczenie ma także podawanie witaminy D w okresie dojrzewania. Witamina D jest także ważna dla sportowców, których charakteryzuje zwykle lepsze zaopatrzenie organizmu w tę witaminę niż resztę społeczeństwa ze względu na większą ilość czasu spędzoną na słońcu. Jednak w miesiącach jesienno-zimowych oraz w grupach trenujących w halach również zalecana jest profilaktyczna suplementacja. Podnoszony jest także problem niedoboru witaminy D wśród osób starszych, szczególnie takich, które mogą być zwiększać ryzyko osteoporozy, jaka dotyka więcej kobiet niż mężczyzn po 65 roku życia. Osoby starsze z niedoborem witaminy D są znacznie narażone nie tylko na wspomniane już złamania czy osteoporozę, ale także zagrożone infekcjami i wspomnianymi już zaburzeniami, dlatego warto przestrzegać zaleceń nie tylko dietetycznych, ale przebywania na słońcu w okresach letnich, a poza latem suplementacją tej witaminy. Nie ma norm, które byłyby dla wszystkich województw i wszystkich laboratoriów. Bardzo różnie to się przedstawia. W jednym z laboratoriów w Polsce jako niedobór traktowany jest 20 nanogram na mililitr. Niewystarczający poziom to jest od 20 do 29,9. Wystarczający od 3,30 do 100. A górna granica bezpieczeństwa wskazywana jest ponad 100 nanogram na mililitr. Warto oczywiście konsultować się z lekarzem po sprawdzeniu poziomu witaminy D w surowicy. Lekarz powinien zaproponować odpowiednią dawkę. Jak mówiłam, ta dawka 2000 przez niektórych uznawana jest za zbyt niską, jednak to pozostawiam już do realizacji przez lekarza leczącego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.